Przy telefonie jest pan Władimir Petrylak, czeski dziennikarz mieszkający w Polsce, w Małopolsce. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jaka jest w tej chwili sytuacja z czeskimi wyborami?
No więc sytuacja jest ciekawa i na pewno po pierwszej turze, która odbyła się w piątek i sobotę, czekają nas dwa tygodnie bardzo gorącej i pełnej namiętności, oskarżeń, ataków, niewybrednych ataków. Kampania przedwyborcza trwająca dwa tygodnie, bo druga tura odbędzie się za dwa tygodnie dokładnie. Za dwa tygodnie rozstrzygnie się pomiędzy dwoma kandydatami, którzy uzyskali w pierwszej turze najwięcej głosów. Gdyby jeden z nich uzyskał ponad 50%, nie byłoby drugiej tury, ale tak się nie stało. Urzędujący obecny prezydent Miloš Zeman zdobył 38% głosów, a to nie wystarczyło, żeby ponownie objąć ten urząd. Co jest ciekawe na tych wyborach jest to, i to właściwie różni te wybory od powiedzmy polskich wyborów prezydenckich, że żaden z kandydatów, a to dotyczy wszystkich, którzy startowali właściwie w pierwszej turze i dotyczy to obydwu tych, którzy awansowali, nie jest kandydatem partii politycznej. Czyli i Zeman, i jego kontrkandydat w drugiej turze, Jiří Drahoš, profesor, były szef Akademii Nauk, to kandydaci tak nazywani obywatelscy, których nie wystawiała żadna wielka, licząca się partia polityczna. I tu jest ta wielka różnica pomiędzy Czechami i Polską. To jest dziwne w pewnym sensie, ale nie aż do końca, bo na czeskiej scenie politycznej te tak nazywane tradycyjne partie polityczne, czyli te, które istnieją całych już prawie że 30 lat wolności, tracą swe pozycje, tracą zaufanie wyborców. Jest inaczej niż w Polsce, bo ostatnie wybory parlamentarne na przykład wygrał ruch protestu, nie partia polityczna, ale ruch, który się nazywa ANO, który prowadzi obecny urzędujący premier Andrej Babiš, a te tradycyjne partie polityczne no, uzyskali bardzo kiepskie wyniki. Czy to socjaldemokracja, która była w poprzedniej koalicji rządzącej, czy prawicowa ODS, która na przemian z socjaldemokracją w poprzednich 20 iluś latach rządziła. Dlatego też żaden kandydat prezydencki tak naprawdę nie zabiega o poparcie konkretnej partii politycznej, ale partie polityczne opowiadają się za tymi kandydatami. I tu musimy powiedzieć tak, żeby to sobie usytuować na scenie politycznej. Miloš Zeman, dotychczasowy prezydent, który wygrał wybory w 2013 roku i teraz zdobył w pierwszej turze pierwsze miejsce, to ma poparcie, już go wyrazili, partii, które są określane jako ekstremistyczne, czyli Komunistycznej Partii Czech i Moraw, partii Tomio Okamury, Wolność i Bezpośrednia Demokracja. Te dwie partie bez zastrzeżeń popierają Zemana. Dlaczego? A to jest bardzo ciekawe, bo Zeman to polityk, który, jak już powiedziałem, nie jest związany z żadną partią, mimo że wywodzi się z socjaldemokracji, to on spowodował właściwie wzrost znaczenia socjaldemokracji w latach 90. i był premierem z ramienia tej partii, ale potem się w 2003 roku poróżnił z partią i wyszedł z niej. Miloš Zeman jest politykiem, który jest politykiem lewicowym zasadniczo, ale z drugiej strony jest to wielki patriota czeski. I to z kolei podoba się tej partii Tomio Okamury, SPD, Wolność i Bezpośrednia Demokracja. Natomiast jego kontrkandydat Jiří Drahoš, profesor chemii, to jest człowiek, który uzyskał już deklarację poparcia partii prawicowych lub centroprawicowych, ale mniejszych w parlamencie, czyli Obywatelskiej Partii Demokratycznej, Partii Ludowej, to są w Czechach chadecy, i oraz takiego ruchu politycznego STAN, który się nazywa STAN, to jest ruch, który zrzesza burmistrzów i niezależnych kandydatów na poziomie regionalnym, ale to ugrupowanie już jest w parlamencie i w senacie. Więc jak widać, mamy bardzo taki ciekawy obraz po prostu rozłożenia tych sympatii politycznych i kogo dani kandydaci reprezentują. Tak naprawdę reprezentują dwie nie, pojednane, nienawidzące się grupy społeczne. Podobnie jak w Polsce, pomiędzy tymi grupami jest olbrzymia przepaść i panuje wielka nienawiść. To widać po tym, co dzieje się w mediach i jaki jest słownik polityków. Wobec Zemana po prostu funkcjonuje przez cały okres, gdy jest prezydentem, taka nagonka, taka obława medialna, mniej więcej porównywalna z tym, co doświadczał na przykład Jarosław Kaczyński lub PiS. Jest to to samo, jeżeli chodzi o skalę tego zjawiska, tego hejtu, jak się mówi dzisiaj. Natomiast profesor Drahoś jest przedstawicielem tych światłych, w cudzysłowie, postępowych sił, które mają poparcie właśnie ludzi z salonu, można to tak powiedzieć, skrótowo porównując to ponownie do Polski, z tym, że w Pradze to się nie nazywa salon, ale nam się mówi praska kawiarnia. Więc mniej więcej z takim zderzeniem dwóch takich obozów mamy do czynienia i ten obóz postępowy w cudzysłowie, czyli popierający profesora Drahosia, jest przekonany, że w drugiej turze ich kandydat, profesor Drahoś, zwycięży. Dlaczego? Ponieważ w pierwszej turze mieliśmy 9 kandydatów. 7 z nich to byli kandydaci, których można określić nazwiskiem antyzeman. Ich łączyło to, że powiedzieli, że Zeman kompromituje urząd prezydencki, że Zeman prowadzi Republikę Czeską gdzieś na wschód, do jakiejś ciemności i trzeba go po prostu zmienić. I byli wyrazicielami tej nadziei na zmianę. Tylko jeden z tych 9 kandydatów był z tego obozu zemanowskiego, powiedzmy. Ciekawe jest to, że w pierwszej turze Miloš Zeman zdobył o wiele więcej głosów niż 5 lat temu. Zagłosowało na niego prawie 2 miliony Czechów, ale tu trzeba właściwie szukać tej nadziei, tego obozu antyzemanowskiego, zwycięstwo kandydata Drahosia. Pozostali kandydaci, którzy upasowali się na 3., 4., 5. miejscu, uzyskali około 8%, 10% głosów. To jest 300, 400, 200 ileś tam tysięcy głosów. 3., 4. i 5. w kolejności kandydat już powiedzieli, że popierają w drugiej turze Drahosia, czyli arytmetycznie, optycznie, jeżeli sumujemy te głosy, to Drahoś jest faworytem drugiej rundy.
W Polsce, kiedy opisuje się czeską scenę polityczną, to podkreślane, jeśli chodzi o urzędującego prezydenta, że jest on prorosyjski i stąd dla nas niezbyt dogodny. Jak to jest z tą prorosyjskością Miloša Zemana?
Miloš Zeman jest jednoznacznie politykiem proeuropejskim, jest zwolennikiem federalizacji Europy, jest na przykład zwolennikiem szybkiego wprowadzenia euro w Czechach, więc pod tym względem jest to standardowy polityk demokratyczny, który widzi ukotwiczenie Czech w Unii Europejskiej i NATO. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Warto przypomnieć, że to był jeden z pierwszych polityków europejskich, który na przykład w trakcie amerykańskiej kampanii wyborczej poparł jednoznacznie prezydenta, wówczas kandydata Donalda Trumpa. Ale Zeman jest wielkim pragmatykiem. To dowodzi wieloma posunięciami, po prostu mimo, że jest lewicowcem, popiera wiele prawicowych rozwiązań, bo są pragmatycznie korzystne dla Czech. I jako taki pragmatyk on krytykuje sankcje gospodarcze wobec Rosji, ponieważ jego zdaniem, a ma w tym wiele racji, te sankcje powodują olbrzymie straty dla czeskiego przemysłu, czeskiej gospodarki. Tak samo orientuje, czy zabiega o dobre gospodarcze kontakty z Chinami. I tu ten jego pragmatyzm skłania się, ponieważ jest w jawnym konflikcie z ideologicznym podejściem do sprawy. Dlatego on ma dobre stosunki z prezydentem Putinem i z chińskimi władzami, ponieważ jemu chodzi o rozwój czeskiej gospodarki. Nie oznacza to, że on, krytykując na przykład sankcje gospodarcze wobec Rosji, on je łamie. Nie, nie łamie, bo on przestrzega to, że jeżeli Czechy zobowiązali się do czegoś, to muszą to dotrzymywać. Niemniej optuje za tym, ażeby te sankcje zostały usunięte, ażeby można było swobodnie, nieskrępowanie rozwijać stosunki gospodarcze z Rosją.
Kiedy możemy się spodziewać rozstrzygnięcia ostatecznego?
za dwa tygodnie w Czechach wybory tradycyjnie trwają dwa dni, czyli w piątek i w sobotę do 14. I ponieważ mamy tylko dwóch kandydatów, to Czeski Urząd Statystyczny, który opracowuje wyniki wyborcze, bardzo szybko ogłosi rezultat. Tu jeszcze należy podkreślić, że w pierwszej turze była stosunkowo wysoka frekwencja, sięgająca prawie 62%, to znaczy, że i zwolennikom, i przeciwnikom Zemana udało się zmobilizować opinię społeczną. Bardzo dużo wyborców jest zainteresowanych tym, kto będzie panem Praskiego Hradu, czyli zamku, siedziby tradycyjnej czeskich królów i teraz prezydenta. Tu jeszcze musimy podkreślić jedną rzecz, bo interesujące jest to, że czeski prezydent ma tak naprawdę mniejsze kompetencje, jeżeli chodzi o konstytucję, o układ konstytucyjny, aniżeli powiedzmy polski prezydent. Jest wybierany bezpośrednio, bo taka była presja polityczna. Wcześniej był wybierany przez Zgromadzenie Narodowe, czyli Połączone Izby Parlamentu. Ale w Czechach prezydent ma olbrzymi autorytet, no jest otaczany pewnym nimbem. Jest to dane tym, że siedziba prezydenta jest właśnie nad Pragą, na tym słynnym Praskim Hradzie, na Hradczanach. I to kojarzy się z królami czeskimi. To jest miejsce no wręcz mistyczne, można powiedzieć. A że skoro tam jest siedziba prezydenta, to w pewien sposób ta mistyka tego miejsca przechodzi na człowieka, który tam urzęduje, który tam sprawuje władzę. Przypomnijmy, że tytuł, funkcję prezydenta nawet nie zlikwidowali komuniści, nie wprowadzili w Czechosłowacji żadnej kolektywnej głowy państwa, żadnej rady państwowej, nic takiego. Ten prezydent był respektowany, przynajmniej formalnie, nawet w okresie komunizmu. I po okresie komunizmu, czyli po 89 roku, osoby, które sprawowały tę funkcję, były prezydentami, miały tak duży autorytet, że automatycznie dzisiaj Czesi patrzą na tą funkcję jako na coś wyjątkowego. Przypomnijmy, to był Václav Havel, Václav Klaus, więc wybitni, mocni prezydenci z potężnym autorytetem politycznym. No i dlatego ta funkcja jest tak pożądana, taka ważna, pomimo stosunkowo małych kompetencji.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Władimir Petrilak, czeski dziennikarz, mówił nam o mistyce urzędu prezydenta w Czechach i o tym, czego sobie życzy praska kawiarnia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję. Miłego dnia.
Miłego dnia. To jest Poranek Wnet na Wnet FM. Jest godzina 7:51.